Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Wydaje się, że w życiu Abrahama dokonało się już wszystko. To, co najważniejsze, co tradycja żydowska określa zwycięskim przejściem przez 10 kolejnych prób, o czym mówiliśmy sobie w poprzednich odcinkach. Ale nie wolno zapomnieć i pominąć tego, że Bóg, który odzywa się do Abrahama w momencie największej, najważniejszej próby, zgody na to, by Pan Wszechmogący, Bóg zastępów, wszedł z powrotem na to miejsce, na tron w sercu Abrahama, który jest Bogu należny, a który jakoś nieopatrznie Abraham oddał swojemu synowi, Izaakowi, na co zwraca uwagę żydowska tradycja, między innymi w tym przepięknym, niezwykle istotnym, ważnym, talmudycznym komentarzu Bereshit Rabba. Właśnie ten Bóg składa obietnicę, to jest 18 werset 22 rozdziału Księgi Rodzaju, w Twoim potomstwie otrzymają dla siebie błogosławieństwo wszystkie narody ziemi za to, że Ty okazałeś posłuszeństwo mojemu słowu. Ponieważ posłuchałeś głosu słowa, tak przeczytamy w Targumie Neofiti, wszystkie narody ziemi będą błogosławione w Twoim potomstwie. A ponieważ Bóg nie rzuca słów na wiatr, od razu przychodzi potwierdzenie. Abraham wraca. Wraca ze swoim synem, wraca z tymi dwoma młodzieńcami. Niektóre tradycje mówią, że jednym z nich był Izmael, który jednak gdzieś tam blisko ojca się kręcił. I po tych wydarzeniach przyniesiono Abrahamowi taką wiadomość. Oto Milka urodziła synów twemu bratu Nachorowi. 8 synów urodziła Milka Nachorowi, bratu Abrahama. To było konkretne błogosławieństwo, to był konkretny znak. Posłuszeństwo jednego człowieka, zgoda na konkretny wybór Boga, potwierdzenie tego wyboru fundamentalnego, przynosi błogosławieństwo jego rodzinie, prowokuje udzielenie łaski tym, którzy nawet nie żyją obok niego, nie mieszkają w pobliżu, ale zwyczajnie z tego korzystają. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla każdego z nas. Niezwykle istotna intuicja biblijna, o której nie możemy zapomnieć, ale którą warto w sobie pielęgnować. Nasze relacje z Bogiem, nasze posłuszeństwo, nasz konkretny wybór, czasami wiążący się z radykalnymi decyzjami, może być błogosławieństwem dla innych, dla tych, których nie znamy. Bardzo mocno zaznaczy to Biblia w późniejszej historii Izraela, kiedy w niewoli egipskiej cały naród będzie krzyczał, będzie narzekał, będzie umierał i autor biblijny da wyraźną wskazówkę, że Bóg usłyszał te jęki, te narzekania. Wydaje się, że nie było tam żadnej modlitwy, a przynajmniej nie taka, jakiej można by się było spodziewać. Od narodu, który jest narodem obiecanym. Od dzieci, które są dziećmi obietnicy. Bóg usłyszał te jęki i ze względu na Abrahama zainterweniował. Ze względu na wiarę, na posłuszeństwo, na bliskość, na szukanie i budowanie relacji przez człowieka, który był człowiekiem słabym. Był grzesznikiem, byśmy dzisiaj powiedzieli. Kombinował i szukał rozwiązań, próbował pomóc Bożym obietnicom po swojemu, po ludzku. Środkami, które były dla niego dostępne i w sposób, który był mu bliski, ponieważ był sposobem jego rozumienia i postrzegania rzeczywistości. Powiedzieliśmy sobie już o tym bardzo wiele. Ze względu na tego człowieka, na jego szczerość i na tę niezwykłą zdolność, by jednak przyjmować punkt widzenia Boga, a nie do końca uparcie trwać przy swoim. Bóg naprawdę do tej pory pamięta o Abrahamie. I nie jest przesadą ani żadnym nadużyciem, kiedy mówimy o sobie, że jesteśmy dziećmi Abrahama, jesteśmy dziećmi wiary, że On jest ojcem naszej wiary. Zresztą wspominamy tego człowieka w kanonie rzymskim, w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Pojawia się Abel, pojawia się Abraham i pojawia się Melchizedek, król Szalemu. Pójdźmy zatem o krok dalej, konkretnie do 23 rozdziału Księgi Rodzaju. Życie Sary, żony Abrahama, doszło do 120 lat. Inne tradycje żydowskie, między innymi Targum Neofiti, podaje, że Sara żyła 127 lat. Liczbę 120 podaje nam Septuaginta. I przeczytamy właśnie takie brzmienie pierwszego wersetu 23 rozdziału Księgi Rodzaju, choćby w Biblii pierwszego Kościoła. Sara umiera w Kiriat Arba, mieście czterech patriarchów, które leży w Kotlinie, w kraju Kanaan. To miejsce nazywane jest również Hebronem. I Abraham po rozpoczęciu żałoby po swojej żonie zwraca się do mieszkańców tamtej krainy, do synów Cheta, z prośbą o ziemię na własność. Oczywiście chodzi mu o miejsce na grób dla Sary. Sprzedajcie mi tu ziemię, sprzedajcie mi tu jakąś działkę na grób, abym mógł pochować moją zmarłą. Odpowiedź mieszkańców jest pełna bojaźni. Posłuchaj nas, nasz panie. To wersja z Targumu Neofiti. Jesteś wśród nas księciem przed panem. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym miejscu wśród naszych grobów. Tekst grecki pójdzie jeszcze dalej. Ty wśród nas jesteś królem, pochodzącym od Boga. I Abraham w odpowiedzi wraca do starego zwyczaju, który świadczy też trochę o jego słabości. Podobne wydarzenie miało miejsce, gdy Abraham odbił swojego bratanka i jednocześnie odzyskał łupy zrabowane choćby królowi Sodomy. Nie zajmowaliśmy się tym bliżej, ale warto uważnie zapoznać się z tamtym wydarzeniem. Abraham prosi o to, by tę ziemię mu sprzedano, aby miał ją na własność. Abraham tak zwyczajnie nie chce być od nikogo zależny. Nie chce mieć tak zwanych długów wdzięczności. Odzywa się w nim to przekonanie, że skoro wszystko zostawił, przeszedł pomyślnie przez wszystkie próby, nie musi nikomu z ludzi nic zawdzięczać. Dlatego nie przyjął podarunków od króla Sodomy, dlatego teraz również po śmierci swojej żony nie chce ofiarowanego kawałka ziemi. Chce mieć wyraźne prawo własności do tego miejsca, gdzie będzie pochowana jego żona i gdzie, jak się później zresztą okaże, sam chce być pochowany. Ciekawa cecha ojca naszej wiary. Niektórzy powiedzieliby, taka bardzo męska. W zupełnie inny sposób mężczyzna patrzy na to, co wypracował swoimi rękami. O czym może powiedzieć z pełnym przekonaniem, to jest moje. Oczywiście wiemy, że takie myślenie może mieć również wpływ na relacje z Bogiem. Można stawać przed Panem Wszechmogącym i mówić, zasłużyłem. Tyle zrobiłem dla Ciebie. Należy mi się. W Abrahamie tę postawę serca Bóg korygował. Wystarczy przypomnieć wydarzenie zawarcia przymierza, gdzie Abraham słyszy konkretne obietnice, zostaje zobowiązany do obrzezania jako znaku przymierza i doświadcza tego oczyszczenia przez ogień, oczyszczenia, na które nie zasłużył. Abrahamowi nie mieści się w głowie to, że Bóg się zobowiązuje do wierności każdemu z wypowiedzianych przez siebie słów, ale do tej wierności, pod groźbą śmierci na przykład, nie zobowiązuje Abrahama. Bóg gwarantuje swoim życiem, sobą samym, że wypełni wszystko, co powiedział, a Abrahama czyni biorcą. Warto się zastanowić nad tym tematem, kiedy podchodzimy do spowiedzi, kiedy zaczynamy się modlić, kiedy jako wspólnota stajemy na Eucharystii. Czy mamy w sobie tę świadomość, że nie zasłużyliśmy, a jednocześnie możemy obserwować absolutną i porażającą wierność Boga, który naprawdę, naprawdę chce nas zbawić. Pójdźmy dalej. Rozdział 24 rozpoczyna się od stwierdzenia, że Abraham był stary. Już bardzo posunął się w latach. Doszedł do podeszłego wieku, a Pan we wszystkim mu błogosławił. Znakiem tego błogosławieństwa jest również to wewnętrzne przekonanie Abrahama, że musi znaleźć żonę dla swego syna Izaaka. Dlatego właśnie zobowiązuje swojego sługę, wysyła go, by poszedł do kraju pochodzenia Abrahama, do jego krewnych, i tam właśnie wybrał żonę dla Izaaka. Warto tutaj zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy dialog, ponieważ sługa, powodowany zdrowym rozsądkiem, pyta: a gdyby ta kobieta nie chciała przyjść ze mną tutaj, do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twojego syna tam, do kraju, z którego ty pochodzisz? I chciałoby się, czytając odpowiedź Abrahama, powiedzieć trochę współczesnym językiem: broń się, Panie Boże, żebyś miał to robić. Abraham odpowiada: strzeż się, byś tam miał wracać z moim synem. Bóg pośle swojego anioła, anioła miłosierdzia przed tobą, znajdziesz tam żonę dla mojego syna. Abraham bardzo poważnie traktuje polecenie Boga, który kazał mu wyjść, lech lecha, opuścić, odejść, zostawić kraj swojego ojca. My wiemy dobrze, że Abraham nigdy nawet nie pomyślał, by odejść w tamtym kierunku, ani do Ur, ani do Haranu. Kiedy zapanował głód w Kanaanie, Abraham poszedł w drugą stronę, do Egiptu. Nie cofnął się, nie wrócił do ziemi rodzinnej. To wyjście Abrahama z Ur, z Chaldei, z Haranu po śmierci swojego ojca jest bardzo radykalnym cięciem. To jest decyzja, od której już nie ma odwrotu. Abraham nigdy nie szuka kontaktu z tym, co zostawił. Na drodze wiary to bardzo ważna rzeczywistość. I wiemy dobrze z lektury tych wcześniejszych rozdziałów Księgi Rodzaju, że w Abrahamie to wszystko dokonuje się powoli, to jest proces. Pierwsza próba, czyli próba wyjścia, właśnie to lech lecha, zostaw, umrzyj dlatego, co teraz masz, dla tego wszystkiego, dla domu twojego ojca, dla twoich bliskich, twojego rodzeństwa i dla ziemi, która jest ważna dla twojej rodziny. Zacznij na nowo. Owszem, Abraham wychodzi, ale bierze ze sobą swojego bratanka. Jakby w zabezpieczeniu jakiejś przyszłości. Na wszelki wypadek. Lot zadba o niego, gdyby coś się stało, gdyby ta wędrówka naprawdę się przedłużyła. Będzie jakiś spadkobierca. Gdyby się okazało, że ta obietnica dana przez Boga, którego Abraham nie zna, przynajmniej tak się wydaje, choć wiemy też, że niektóre żydowskie tradycje mówią, że Abraham poznał synów Noego, jeśli trzymać się tych lat życia, które podaje Biblia. To Abraham faktycznie mógł mieć kontakt z którymś z synów Noego, prawdopodobnie z Semem, który przekazał mu pewną zdobytą już wiedzę na temat jedynego Boga. Abraham tej próby wyjścia nie przechodzi wcale doskonale. On nakłada na słowo Boga jeszcze pewien filtr swojego myślenia. Kolejne wyzwania, kolejne próby również pokazują Abrahama, który jest człowiekiem słabym. Ten głód w Egipcie i prawdopodobna adopcja żony, a jednocześnie ogromny lęk. Jesteś piękna, będziemy mówić, że jesteś moją siostrą, żeby nie zabito mnie, byś ty znalazła się w haremie faraona. Podobna sytuacja ma potem miejsce w 20 rozdziale Księgi Rodzaju. Ten enigmatyczny król Abimelek, król Filistynów. Owszem, Bóg musi interweniować. Najpierw interweniuje, pobudzając pasterzy Lota i Abrahama do wzajemnych kłótni. Sprawa pastwisk staje się nie tyle ością niezgody, co tak naprawdę ostrzem miecza. Drogi Abrama i Lota rozchodzą się. Podobne interwencje widzimy w Egipcie i na dworze króla Abimeleka. Bóg czyni niepłodnymi, bezowocnymi tych wszystkich, którzy znajdują się w miarę bliskim kręgu z Abrahamem. Moja niewiara, i o tym również mówi mocno Biblia w innych historiach, moja niewiara ma ogromny wpływ na tych, którzy żyją obok mnie. Nie jest obojętne, czy wierzę Bogu, czy mu nie wierzę. Nie jest to obojętne również dla mojego środowiska, dla mojej rodziny, dla moich bliskich. Oczywiście oni mogą skorzystać z owoców mojej wiary. Są wolni, mogą te owoce odrzucić, mogą moją wiarę, mój wybór fundamentalny odsunąć i traktować z dystansem, nie zgodzić się z nim. Natomiast powiedzenie sobie samemu, mój grzech to moja sprawa i skoro nikt nie wie, jakie mam grzechy, to nikogo tym nie krzywdzę, nie jest prawdą. Taka teza, takie twierdzenie nie jest prawdziwe. Jednocześnie, czytając uważnie Biblię, widzimy, że gdy człowiek zaczyna się modlić, Abimelek prosi Abrahama, żeby ten się zaczął modlić o odsunięcie przekleństwa, przekleństwa zamkniętego łona, pierwszą, która zachodzi w ciążę, jest właśnie Sara. I kolejne próby pokazują pewne słabości w Abrahamie. Pokazują nam człowieka z krwi i kości. I tego człowieka Bóg wybiera. Z tym człowiekiem Bóg chce wejść w relację. Chce z nim zrobić drogę wiary. Dlatego właśnie ostatnia, według niektórych tradycji, 10. próba, akeda, ta próba związania, przede wszystkim związania własnego serca, bo się serce Abrahama trochę rozhulało. Ta próba akeda owocuje autentycznym zaufaniem wobec Boga. Abraham wtedy jest już zdolny do powrotu do tej pierwotnej miłości, do pierwszej gorliwości, do takiej wiary, która pozwoli mu nawet odciąć się od swojego syna. Wiary, której owocem będzie postawienie wszystkiego na Bogu. Usłyszymy echa tego wydarzenia nawet w Apokalipsie świętego Jana. W pierwszym z 7 listów do kościołów, w liście do kościoła w Efezie, pojawia się to zdanie. Mam jednak przeciw tobie to, że zaniedbałeś swoją pierwotną miłość. Przypomnijże sobie, skąd spadłeś i zacznij pokutować. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Przypomnij sobie, jakie jest twoje wybranie. Gdzie jest obietnica? Przypomnij sobie, jaka jest twoja godność, chrześcijaninie. Zobacz, kim jesteś. Wróć do pierwszej miłości. Pomyślmy o tym, czy przypadkiem nam się gdzieś ta pierwsza miłość nie zgubiła. Może trzeba sobie coś przypomnieć. A może trzeba dzisiaj spojrzeć z większą pokorą na Abrahama i poprosić Ojca naszej wiary, by razem z nami stanął przed Bogiem i prosił o wytrwałość. Byśmy wracali do treści Bożych obietnic i do realnych dowodów danych nam przez Boga już wiele razy, a nie do rzeczywistości, z których nas te obietnice wyrywały. Abyśmy po prostu, tak zwyczajnie, przypominali sobie łaskę, a nie wracali do grzechu. Warto znaleźć czas właśnie na taką modlitwę, czego wam bardzo gorąco życzę. I o to również będę się dla was, drogie siostry, drodzy bracia, modlił.